Sobotnie popołudnie, park w niedużym miasteczku na obrzeżach Manchesteru. Dwie osoby, małżeństwo, na spokojnym sobotnim spacerze z psami, nagle natyka się na dziwny widok. Widzą dwie osoby, chyba nastolatków, którzy pochylają się nad czymś nad ziemi. W pierwszej chwili myślą, że ta para może ma za sobą psa i jedna osoba pochyla się nad nim, aby na przykład założyć mu smycz. Ale ci zaraz jakby spłoszeni, widząc ich z daleka, oddalają się szybkim krokiem. Gdy podchodzą bliżej, ci spacerowicze na miejscu znajdują nie psa, a człowieka. Młodą dziewczynę, a jej białe ubrania całe pokryte krwią. Witam ponownie w aneksie i witam po trochę dłuższej przerwie, nieoczekiwanej przerwie na to, abym mogła się wychorować, ale teraz już mam nadzieję wracamy do normalnego rozkładu jazdy. Jeżeli jesteście tutaj nowi, witajcie, bardzo mi miło. Ja mam na imię Agnieszka i zwykle wypuszczam nowe odcinki na YouTube w każdą niedzielę, a później w ciągu tygodnia również na innych platformach do słuchania podcastów. A jeżeli nie jest to wasz pierwszy raz tutaj, to na pewno wiecie, co następnie powiem. Witajcie jeszcze raz w aneksie, usiądźcie sobie wygodnie i jak zawsze weźcie sobie jakieś piciu. Zapraszam do dzisiejszej historii. Możliwe, że kojarzycie dzisiejszą historię, bo jest ona dosyć świeża, bo niedawno od tych wydarzeń upłynął zaledwie rok. Możliwe też, że kojarzycie nazwisko Briana Jai, bo to również rok temu, jak i również ostatnio, dosyć często pojawiało się w mediach na całym świecie. Dziś więc przenosimy się do lutego 2023 roku, kiedy to Briana miała zaledwie 16 lat i całe życie przed sobą. Była wtedy jeszcze oczywiście w liceum. Jak też pewnie już słychać na początku, dzisiejsza sprawa również dotyczy śmierci jeszcze dziecka praktycznie, osoby zaledwie 16-letniej. Briana mieszkała ze swoją rodziną, to jest swoją mamą, ojczymem i młodszą siostrą, na przedmieściach miejscowości Warrington, w sąsiedztwie znanym Birchwood w Wielkiej Brytanii, tak żeby to lepiej umieścić na mapie, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem. I Briana, jak wydaje mi się wiele nastolatek teraz, wiele dziewczyn w jej wieku, była TikTokerką. Bardzo udzielała się na tej aplikacji, na tej platformie. Jej konto już nie istnieje, ale w momencie śmierci miała około 30 tysięcy subskrybentów, więc nie mało. Publikowała na swoim profilu głównie filmy o makijażu czy modzie, również jakieś memy, żarty czy taniec. I jej treści dotyczyły jeszcze jednej rzeczy. Bo Briana również zgromadziła sobie całkiem sporą społeczność online, która albo była jakoś zainteresowana lub powiązana z transpłciowością. Bo Briana właśnie była transdziewczyną. I dosyć otwarcie opowiadała o swojej tranzycji, jak i również zawsze bardzo chętnie pomagała, czy udzielała porad, odpowiadała na pytania innych osób, na przykład na początku tranzycji. Zdaje się też, że do pewnego stopnia Briana miała szczęście, ponieważ jej rodzina okazywała jej wsparcie i stała za nią murem. Szczególnie tutaj zdaje się jej mama Esther. Co oczywiście nie znaczy, że Briana nie napotykała trudności w swoim życiu. Chyba każdy z nas w wieku dorastania, w wieku nastoletnim zmagał się z takimi czy innymi wyzwaniami. Tak na pewno było w przypadku Briany. Do tego oczywiście dołożyło się to, że w wieku 14 lat przeszła tranzycję, co też w szczególności, gdy chodzi się do szkoły, przebywa się z innymi dziećmi, które niekoniecznie zawsze wszystko rozumieją. Ba, na pewno dotykała się na dorosłych, którzy również nie wszystko rozumieli. Na pewno w swoim nastoletnim życiu Briana miała wiele przeszkód do przeskoczenia. Ale zdaje się również miała system, miała bliskich, którzy byli gotowi ją w tym wspierać. Ona również była bardzo zmotywowana, aby ułożyć sobie życie jak najlepiej. W szkole, do której chodziła, Birchwood Community High School, była w takiej klasie dla uczniów, którzy z różnych powodów wymagali dodatkowej uwagi. Briana nie miała problemów w nauce jako tako, ale cierpiała na zaburzenia lękowe, przy którym bardzo ciężko przychodziły jej interakcje z rówieśnikami, z większymi grupami w szczególności, czy w ogóle przebywanie w tłocznych miejscach. Jak później powie jej rodzina, Briana próbowała, była odważna i codziennie starała się stawiać małe kroki ku temu, aby przełamać na przykład swoje lęki. Znalazła też jakąś społeczność, jakieś wsparcie właśnie w swojej społeczności na TikToku. I wynika z tego wszystkiego, wyłania się taki obraz, że Brianna wyrastała na inteligentną, zmotywowaną, ciężko pracującą kobietę. Nie miała jednak zbyt wielu bliższych znajomych. Trochę też dlatego, że część jej nauczania odbywało się indywidualnie albo w domu. Nie wiem, jaki to był tryb dokładnie. Wiem, że chodziła do szkoły i miała czasem interakcję właśnie z tymi innymi uczniami w swojej klasie, ale też dosyć dużo rzeczy robiła osobno. Może było to jakoś pół na pół, kilka dni w szkole, może kilka dni praca w domu albo osobno z nauczycielem. Na pewno jednak skutkowało to tym, że w tym tak zwanym realu miała trochę mniej przyjaciół czy przyjaciółek. Przejdźmy teraz do dnia 11 lutego. To była sobota. Wczesnym popołudniem tego dnia Brianna była sama w domu. Kamera, która była zamontowana przy dzwonku w ich frontowych drzwiach, nagrała ją jak wychodzi. Około 13, ubrana w dużą jasną bluzę, spódnicę i długie jasne skarpetki. Na ramieniu miała torbę. Wychodząc wysłała swojej mamie SMS-a. Idę spotkać się ze Scarlett. Jej mama trochę się zdziwiła, ale trochę też ucieszyła na tę wiadomość. Bo Brianna rzadko wychodziła z domu. Często zwyczajnie się bała. Jak powie Esther, w swoje poprzednie dni Brianna spędziła głównie zamknięta w swoim pokoju. Więc fakt, że teraz gdzieś z kimś wychodziła, był miłą odmianą. Esther wiedziała też, kim jest Scarlett, wiedziała, że jest to koleżanka ze szkoły. Chociaż ponieważ przeniosła się do szkoły Brianny niedawno, nigdy nie miała okazji jej poznać. Następnie wiemy, że około 13:30 kamera znów w autobusie nagrała Briannę, jak wsiada. Wsiada do autobusu, płaci kierowcy i zajmuje miejsce. Jedzie na spotkanie z koleżanką. W tym momencie to trochę przypomniało mi moje lata nastoletnie. Bo takie to trochę typowe. Spotkanie się z koleżanką czy ze znajomymi sobotnie popołudnie, kiedy nie ma nic do roboty. Idziemy siedzieć na ławce w parku i zbijać bąki. Ale do Brianny nie było zupełnie tak. Bo siedząc w autobusie pisała do swojej mamy. Jestem sama, w autobusie, napisała. Denerwuję się. Bo Brianna faktycznie zwykle nie jeździła nigdzie sama. Przyprawiało ją to o ataki paniki. Albo chodziła wszędzie na nogach, albo jeżeli jechała komunikacją miejską, to zawsze w towarzystwie kolejnej osoby. Jej mama odpisała jej, że jest z niej dumna. Przezwycięża swoje lęki, aby spędzić czas z przyjaciółmi, podtrzymywać znajomości. To krok w dobrą stronę. Niestety Brianna nie odczytała już tej wiadomości. O 13:53 wysiadła z autobusu. Bardzo możliwe, że właśnie była z siebie dumna. Że dojechała na miejsce sama, bez ataku paniki. Może nawet myślała, nie było tak źle. Może uda mi się robić to częściej. Z tym, że nie będzie już miała okazji. Bo później tego dnia, dokładnie o 15:13, z pobliskiego parku, nazywanego Linear, bo jest to po prostu taki długi, podłużny park z jednym szlakiem w środku, w miejscowości Kulczech, to jest wszystko w tym samym rejonie, na policję zadzwoniło małżeństwo, które było tam tamtego popołudnia na spacerze ze swoimi dwoma psami. Szli tym długim szlakiem, gdy nagle u jego końca, gdzie zaczynało się nieduże wzniesienie, na które prowadziły schody, na szczycie tego miejsca zobaczyli jakąś postać w kapturze, która pochyla się nad czymś na ziemi. Zaraz zobaczyli też, że w pobliżu stoi jeszcze jedna osoba. Mieli wrażenie, że to osoby młode, pewnie nastolatkowie, oboje mieli kaptury na głowach. Ci jednak, widząc ich z daleka, oddalili się w przeciwnym kierunku, żwawym krokiem. Nie uciekli w popłochu, jak później powiedzieli świadkowie, ale odeszli takim żwawym krokiem. Gdy oddalali się, jedna z tych osób, jak mi się wydało chyba dziewczyna, odwróciła się i spojrzała na nich. Wzrokiem, który później opisali jako groźny, mrożący krew w żyłach. Gdy podeszli bliżej, wyszli na te schodki, zobaczyli, że przed nimi leży młoda dziewczyna. Jej jasna bluza cała poplamiona krwią. Według nich prawdopodobnie żyła jeszcze, gdy do niej podeszli, bo drgnęła lekko. Wezwali pomoc i gdy ratownicy przybyli na miejsce niedługo później, próbowali zrobić wszystko, aby uratować jej życie. Próbowali sztucznego oddychania przez ponad 40 minut. Ale było za późno. Brianna Jay nie żyła. Według opisu tych świadków jednak, tego małżeństwa. Oni praktycznie przełapali dwójkę, jak sądzili, młodych ludzi, praktycznie na gorącym uczynku. Pochylali się jeszcze nad nią, a na ich widok oddalili się szybko, przechodząc przez pole, które roztaczało się dalej za nimi. Jak powiedzieli, według nich byli to chyba chłopak i dziewczyna. On w jakiejś czarnej kurtce, ona czerwonej. Oboje mieli kaptury na głowach. Policja zaczęła więc szukać tych dwóch osób. Nie mieli zbyt wielu szczegółów, jeżeli chodzi o ich twarze na przykład. Ci ludzie nie widzieli ich z bliska, ale mieli jako taki opis ich sylwetek, tego co mieli na sobie. Zaczęli też sprawdzać nagrania z kamer z okolicy. Szukać na nich osób ubranych właśnie w taki sposób. A kamer było sporo. W wielu sklepach i restauracjach w pobliżu, w autobusie. Zaczęli szukać kierowców, którzy mogli mieć w samochodach zamontowane kamery, którzy przejeżdżali wtedy w tamtej okolicy. Niestety żałowali w samym parku czy u wejścia do parku. Nigdzie nie było żadnej kamery. Szybko odkryli, że Briana zdała się spotkać takie dwie osoby, które odpowiadają temu opisowi, już po tym, gdy wysiadła z autobusu na przystanku. Nie mieli w tamtym momencie jeszcze jednak pojęcia, kim byli ci ludzie. Następnego dnia na policję zadzwoniła kobieta, mieszkająca niedaleko tego parku. Jak powiedziała jej 15-letnia córka, Scarlett Jenkins. Tamtego dnia spotkała się w tym parku z Brianą. Znały się ze szkoły. W pewnym momencie jednak Briana zostawiła ją samą. Po tym, gdy dostała na swój telefon jakąś wiadomość. Zaraz oświadczyła, że idzie się spotkać z jakimś 17-letnim chłopakiem z Manchesteru, którego poznała przez internet. Scarlett nie wiedziała, kto to był, a Briana nigdy wcześniej o nim nie wspominała. Zostawiła ją więc i zniknęła. Teraz Scarlett wystraszyła się, gdy dowiedziała się, że Briana nie żyje. Nie wiem, czy policja kiedykolwiek zaczęła w ogóle szukać jakiegoś tajemniczego nastolatka z Manchesteru. Bo już dzień po śmierci Briany, około godziny 19, 12 lutego, ta koleżanka, Scarlett Jenkins, oraz jej kolega z byłej szkoły, również 15-letni Eddie Radcliffe, zostali jednocześnie aresztowani w swoich domach. Scarlett była zdziwiona, płakała. Dlaczego jestem podejrzana? Pytała. Nie rozumiem, czy to dlatego, że jestem ostatnią osobą, która ją widziała? Zdawała się być autentycznie wystraszona. Eddie za to, który jest chłopakiem na spektrum autyzmu, wydało się zdezorientowany i mamrotał tylko: ja to mogę wszystko wyjaśnić. Teraz, kim była ta dwójka? Jakim cudem, jakim sposobem policja skupiła się na nich i to ich aresztowała tak szybko? Zacznijmy od Scarlett Jenkins. Ona została przeniesiona do szkoły w Birchwood, gdzie uczęszczała Briana, we wrześniu roku 2022, czyli niecałe pół roku wcześniej. Z poprzedniej szkoły, jak się okazało, została wyrzucona. Po tym, gdy poczęstowała tam jakąś 13-letnią dziewczynę żelkami z marihuaną, nie mówiąc jej, co w tym jest, dając, że to normalne żelki, i powodując tym samym, że ta dziewczyna wylądowała w szpitalu. Została za to dyscyplinarnie ze szkoły wyrzucona. Przyjęła ją za to szkoła w Birchwood, która, tutaj są trochę sprzeczne informacje, wiedziała o tym incydencie albo nie wiedziała, bo teoretycznie podobno mieli prawo ją tam nie zaakceptować, nie przyjąć do tej szkoły. Ale też nie jestem pewna, jak to działa, no bo chyba w Wielkiej Brytanii, tak samo jak w większości krajów, istnieje obowiązek uczenia się do 18 roku życia, więc któraś szkoła musiała ją przyjąć. To nie jest tak, że jej edukacja miała się skończyć w wieku zaledwie 15 lat. Też nie wiem, czy karanie młodych ludzi, tak młodych ludzi, którzy dopuszczają się takich rzeczy właśnie brakiem dostępu do edukacji, jest koniecznie karą. Ale też chyba w tym wypadku żadna kara nie zrobiłaby różnicy. Ponieważ Scarlett również miała problemy na innym tle, została umieszczona w tej samej grupie uczniów, w tej samej klasie, co Briana Jay. Bo Scarlett miała ze sobą jakieś, może bliżej, niezdiagnozowany, nieokreślony wtedy problem. Wiemy, że już w wieku 11 lat zaczęła się samookaleczać. Skarżyła się też na depresję i lęki. Czyli w bardzo, bardzo młodym wieku widać, że Scarlett ma jakiś problem, że coś jest nie w porządku. Ale poza tym, ze wszystkiego, przynajmniej co obecnie wiadomo, pochodziła z zupełnie normalnego środowiska, normalnej rodziny. Pod każdym względem. Rodzina z klasy średniej, rodzice pracujący, mama nauczycielka, tata ma małą firmę, ogólnie kochająca się, wspierająca rodzina. Scarlett była najmłodsza z czwórki rodzeństwa, miała 3 starszych braci. I to właśnie w tej klasie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zaprzyjaźniła się z Brianą. To podobno Brianna do niej pierwsza zagadała, komplementując jej makijaż. Miały więc coś wspólnego, coś o czym mogły rozmawiać. Nie jestem pewna, czy Brianna była świadoma innych, trochę bardziej mrocznych zainteresowań, jakie również Scarlett miała. Wiemy, że już od 13 roku życia Scarlett Jenkins oglądała wszelkiego rodzaju filmy grozy. Ale nie dlatego, że po prostu interesował ją ten gatunek czy filmy ogólnie. Bo jeszcze w samym oglądaniu filmów nie ma niczego złego. Ktoś mógłby powiedzieć, że była na to za młoda, ale to jeszcze nie czyni z nikogo mordercy czy złego człowieka. Jednak tutaj zdaje się, Scarlett interesowały nie tyle filmy, czy ich fabuły na przykład, ale bardziej fascynowała ją przemoc, krew, ogólna rzeźnia, jaką można obejrzeć w niektórych filmach. Ale że to wszystko w filmach jest oczywiście kwestią filmowych sztuczek, nie jest to prawdziwe, jest stworzone sztucznie, to chyba w pewnym momencie przestało jej wystarczać. Bo nawet ściągnęła sobie słynną wyszukiwarkę Tor, dzięki której uzyskała dostęp do tak zwanego darknetu, tego tak zwanego drugiego internetu, gdzie zaczęła oglądać bardziej brutalne materiały. Między innymi tak zwane amatorskie snuff films, filmy snuff, czasem nazywane też filmami ostatniego tchnienia, które przedstawiają albo autentyczne tortury, gwałty czy nawet morderstwa, albo są celowo tworzone tak, aby wyglądały, że to wszystko dzieje się naprawdę wbrew woli tej osoby. Jest to w ogóle straszny zakątek internetu. I nie wiem, co jest gorsze, to, że są ludzie, którzy naprawdę takie materiały tworzą, czy to, że na takie materiały jest popyt. Scarlett interesowała też czarna magia, satanizm. Opowiadała kiedyś w szkole, że jest czarownicą. Oczywiście mowa o 13-14-latce tutaj. Niektóre rzeczy, które opowiadała, były po prostu brane za dziecięcą fantazję, wyobraźnię. Ale interesowali ją też seryjni mordercy. Robiła nawet na ich temat notatki. Widziałam zdjęcia tych notatek. Rozpisywała wszystko prawie jakby uczyła się do klasówki w szkole. Wypisała fakty m.in. o Richardzie Ramirezie czy Jeffreyu Dahmerze. I dziwnie się na to patrzy, bo rzeczywiście jest to wszystko zapisane takim bardzo jeszcze dziecinnym pismem. Gdzieś tam z jakimiś podkreśleniami i szlaczkami, właśnie jakby robiła notatki w szkole. Okazuje się, że jej kolega, który został z nią zatrzymany, Eddie Radcliffe, podzielał niektóre z jej zainteresowań. Ale on też na początku był zagadką dla bliskich Brianny między innymi, ponieważ gdzie wiedzieli, że Brianna znała Scarlett, że chodziły razem do szkoły, tak nie mieli pojęcia, kim jest Eddie i skąd się wziął, ponieważ on i Brianna nie znali się. Ale Eddie był bliskim kolegą, nie wiem, czy mogę powiedzieć przyjacielem. Scarlett aż z dzieciństwa znali się, odkąd tam mieli blisko 10 lat, bo chodzili wcześniej do szkoły, obecnie byli w innych szkołach. Nie byli parą. Rozmawiali ze sobą od czasu do czasu, ale nie byli parą. Są wzmianki o tym, że w tamtym czasie Scarlett miała jakiegoś chłopaka, ale o nim nie wiadomo za wiele. Ciekawe w tej historii jest też na pewno to, że również Eddie pochodził z pozoru dobrej, zwyczajnej rodziny. Jego mama pracuje jako graficzka w dobrej firmie, tata prowadzi szkółkę kickboxingu. Eddie zresztą sam trochę trenował kickboxing z tego powodu. Więc ani w wypadku Scarlett, ani w wypadku Eddiego nie ma mowy o jakiejkolwiek dysfunkcji w ich rodzinach, w ich życiu. Nie znaczy, że jakieś nie było, ale po prostu na ten moment o nich nie wiemy. U Eddiego w tamtym momencie podejrzewano spektrum autyzmu, które również później potwierdzono. I Eddie uchodził za takiego bardziej wycofanego, nieśmiałego chłopaka, można powiedzieć, ale również bardzo inteligentnego, o bardzo wysokich wynikach w nauce. Jego rodzice liczyli na to, że pójdzie na studia. I znów on miał właśnie też również wsparcie swojej rodziny, z tego co wiadomo. Jego rodzina była dosyć zamożna. Niedługo przed tymi wydarzeniami całą rodziną pojechali na wypad na narty do Bułgarii. To tam tata kupił Ediemu w prezencie nóż myśliwski z ozdobną rękojeścią, który bardzo mu się spodobał. Później po zatrzymaniu ich śledczy mieli do przeczytania, do przeanalizowania po prostu długie lata wiadomości, korespondencji między nimi. Wiadomości, które wymieniali, odkąd tam mieli 10-11 lat. Oczywiście na początku w głównej mierze to były niewinne wiadomości wymieniane przez dzieci, no bo byli wtedy dziećmi. Ale właśnie po tym, gdy weszli gdzieś tam w ten wiek, może 13 lat, te wiadomości zaczęły powoli schodzić na trochę mroczniejsze tematy. Bo zdaje się, że zarówno i Scarlett, i Ediego te tematy pociągały. Scarlett właśnie opowiadała mu o filmach, które ogląda, o Darknecie, o tym, co widziała. Rozmawiali o morderstwach. Eddie polecał jej, jakie inne materiały może by jej się spodobały. Rozmawiają o tym, że interesuje ich zabijanie. I wyznają sobie, że są ludzie, których chcieliby w swoim otoczeniu zabić. W końcu stworzyli nawet między sobą listę ludzi do zabicia. Ludzi, którzy w jakiś sposób zaleźli im za skórę lub których z tego czy innego powodu nie lubili. To Eddie zaproponował pierwszą osobę na tę listę. Był to ich wspólny kolega, który, jak Eddie zauważył, zbliżył się za bardzo do dziewczyny, która mu się podobała, Ediemu. I będąc zazdrosnym, marzył, aby ten kolega po prostu przestał istnieć. Myślałem, że to twój przyjaciel, napisał do Scarlett. Ale widzę, że nie masz nic przeciwko, żeby go zabić. Tak, lubię go, odpisała. Ale wszystko mi jedno, nawet chętnie ci pomogę. Mogę go zabić, musisz tylko poprosić. Pozwolę ci go zabić, jak tylko chcesz, odpisał jej. Zrób, co tylko uważasz. Wytnij mu serce, ugotuj, nakarm nim psa. Może tylko głupie gadanie, fantazje, na tym etapie ktoś powie. Potem dodali do listy jeszcze kolejne osoby. Dwóch chłopaków, którzy z takiego czy innego powodu zaleźli Scarlett za skórę. Ktoś tam na nią naskarżył w szkole, ktoś powiedział jej coś niemiłego. I później jeszcze dwóch innych nastolatków, którzy znów jakoś zaleźli za skórę, czy sprawili przykrość jej chłopakowi. Ale chłopak Scarlett, z tego co wiemy, nie miał w tym żadnego udziału w tworzeniu tej listy i nie uczestniczył też w tym czacie. Jego nazwisko nie jest publicznie znane i nie jest z tą sprawą w żaden sposób łączony. W grudniu roku 2022 Scarlett zaczęła opowiadać Ediemu o Brianie Jai, nowej koleżance z nowej szkoły, do której niedawno się przeniosła. Na początku Scarlett pisała, jakby wręcz odczuwała sympatię, zaintrygowanie nową koleżanką. Mam obsesję na punkcie kogoś, kogo poznałam, pisała. Ale chyba nie czuję do niej romantycznych uczuć. Ma na imię Briana. Nie umiem tego wyjaśnić. W innej wiadomości napisała, ona jest po prostu inna. Gdy Eddie dowiaduje się od Scarlett, że Briana to trans dziewczyna, o czym Scarlett też mówi mu w sposób raczej pozbawiony szacunku, i mimo, że właśnie ogólnie Scarlett zdaje się gdzieś tam być Brianą trochę zainteresowana, zaintrygowana, czy nawet właśnie ją lubić w pewnym sensie, to Eddie od początku pisze o niej w bardzo wulgarny sposób. Wyśmiewa ją i dehumanizuje. Od razu pisze o niej it, to, a nie ona. Od razu pisze na przykład do Scarlett tak. Powiedz mi, jak się czujesz, gdy masz z tym interakcję? I tak dalej. A później diagnozuje ją. Nie sądzę, że się w tym zakochałaś. Myślę, że jesteś zaintrygowana tego, cytuję, nienaturalną naturą. Zdaje się, że pod tym względem ta klasa w szkole, do której wpakowano razem te wszystkie dzieci, które wymagają z różnych powodów jakiejś specjalnej opieki czy uwagi, nie do końca była dla wszystkich dobrym rozwiązaniem. Bo właśnie wylądowały tam takie osoby jak Briana, które poza tym, że zmagały się z jakimiś fobiami, może właśnie potrzebowały więcej pomocy w nauce, nie sprawiały innych problemów, ale były też bardziej podatne na właśnie różne wykorzystania czy wyśmiewanie przez te osoby, które może właśnie sprawiały trochę bardziej problemy wychowawcze, przejawiały bardziej jakieś antyspołeczne zachowania, które również, zdaje się, były do tej klasy pakowane. Z założenia ten system miał chronić Brianę, jak i innych może trochę bardziej wrażliwych z różnych powodów uczniów, przed wyśmiewaniem czy prześladowaniem, ale w praktyce najwyraźniej nie do końca tak wyszło. Bo takie osoby jak Scarlett, które były w tej klasie, mogły w takich uczniach jak Briana znaleźć łatwe ofiary. Briana jednak przez cały czas uważała Scarlett za przyjaciółkę. nie miała pojęcia o tych okropnych rozmowach, jakie Scarlett prowadziła z Eddiem. Jej mama później powie, że mimo, że właśnie nigdy nie zdążyła poznać osobiście Scarlett, zwróciła uwagę, że w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch jej córka dosyć sporo o niej mówiła. Musiały więc często rozmawiać. I mimo, że później będą uczniowie, którzy wspomną, że Scarlett i Eddie faktycznie stworzyli sobie jakąś listę ludzi do zabicia, wydawało się, że właśnie raczej były to takie głupie nastoletnie gadanie, popisywanie się, jak to nastolatki czasem lubią popisywać się czymś głupim i zwracać w ten sposób na siebie uwagę. Scarlett ogólnie była również już znana w szkole, mimo że nie chodziła tam długo, jako właśnie taka troszkę bajkopisarka. Ale ta lista faktycznie istniała, Scarlett ją sobie nawet odręcznie spisała. Było na niej łącznie 6 osób. 5 chłopaków, jej znajomych z byłej szkoły oraz właśnie Briana. Przy każdym nazwisku był jakiś powód. Dlaczego chciała te osoby, cytuję, usunąć? Poza Brianą tak naprawdę, bo ona nic nikomu nie zrobiła. Eddie przecież w ogóle jej nie znał, a dla Scarlett Briana była bardzo miła. Chciała się z nią zaprzyjaźnić. Scarlett jednak, jak wyjaśniła Eddiemu, miała na punkcie Briany dziwną obsesję. I to chyba wystarczyło, aby chciała ją zabić i aby umieściła ją na tej swojej liście. Ujawnione później jej wiadomości, które ta dwójka pisała ze sobą na WhatsAppie, ukazują, że nawet ustalali mieć ze sobą dokładny plan. Co, jak zrobić, jak zabić poszczególne ofiary. Eddie napisał na przykład: ty zagadasz ofiarę, odwrócisz jego czy jej uwagę, a ja wtedy ugodzę ją nożem w plecy i w kark. Scarlett znów napisała: znam dobrze ukryte miejsce, gdzie rzadko ktoś chodzi, przy parku Linier, niedaleko mojego domu. Swojego pierwszego morderstwa, jak wynika z ich wiadomości, próbowali dokonać w styczniu już roku 2023 i chodziło o jednego z chłopaków na ich liście. Scarlett próbowała nakłonić go, aby pojawił się właśnie w tym parku, o którym wspomniała. Stworzyła nawet fałszywy profil na Instagramie, coś w stylu catfisha, i przy użyciu tego profilu próbowała nawiązać z nim znajomość, bo wiedziała, że on po prostu na jej zaproszenie nie przyjdzie i tam, przypuszczam, używając jakichś zdjęć jakiejś atrakcyjnej dziewczyny, które znalazła w internecie, próbowała gdzieś tam zaprosić go na jakąś randkę, spotkanie, zaprosić do tego parku właśnie. Ale ten chłopak wyczuł, że coś jest nie halo. Może poprzez odwrócone wyszukiwanie obrazów Google na przykład odkrył, że zdjęcia na tym profilu są kradzione i zablokował ją. Swoją drogą to jest też dobra rada chyba i dobry sposób. Jeżeli poznajecie kogoś w internecie i może nie jesteście pewni, czy ta osoba naprawdę jest tym, za kogo się podaje, łatwo na przykład wziąć jej zdjęcie czy zdjęcia i zrobić takie odwrócone wyszukiwanie obrazów Google i zobaczyć, co wyskoczy, czy właśnie na przykład nie wyskoczy profil jakiejś innej osoby, której zdjęcia zostały ukradzione. Ale ten chłopak właśnie wyczuł, że coś tu jest nie w porządku, że ktoś sobie może z niego robi jaja i zablokował ten profil. Gdyby połknął przynętę, zapewne stałby się pierwszą ofiarą tej dziwnej pary 15-latków. Innym razem próbowali wyciągnąć Brianę do tego parku już 27 stycznia, czyli jakieś 2 tygodnie wcześniej. Briana jednak odwołała to spotkanie w ostatniej chwili. Mam dziś rodzinny obiad i nie mogę wyjść, napisała. Z ich wiadomości wynika też, że jakiś czas wcześniej Scarlett próbowała zabić Brianę na jeszcze inny sposób. Próbowała ją otruć, podając jej bardzo dużą dawkę ibuprofenu. Nie wiem, jak to zrobiła, nie wiem, jak ją nakłoniła do przyjęcia tego wszystkiego, czy wmówiła jej, że to jest coś innego niż ibuprofen. Nie zadziałało. Jedynie przyprawiło to Brianę o poważny ból brzucha i wymioty. Jej mama powie po tym, że właśnie pamięta jeden dzień, gdzieś w styczniu, gdy przyszła z pracy, a jej córka wymiotowała w łazience, mówiąc, że chyba się czymś struła. Co też przykre, jak przyznała jej mama później, gdyby to faktycznie wtedy ją zabiło, Scarlett mogłaby to ujść na sucho. Ponieważ Briana miała w przeszłości problemy z lękami i depresją, również z myślami samobójczymi, gdyby coś takiego się stało, gdyby Briana nagle zmarła poprzez zatrucie, byliby w stanie uwierzyć, że mogła targnąć się na swoje życie. Scarlett napisała Eddiemu, że planuje otruć Brianę właśnie w taki sposób, wysyłając mu zdjęcia tabletek ibuprofenu. Gdy to nie doszło do skutku, znów rozmawiali o zabiciu jej w parku. Scarlett opisywała, jak to ma przebiec. On swoim nowym nożem z Bułgarii dźgnie ją w plecy i podetnie jej gardło. Gdy zacznie upadać, pisała, podejmij swój nóż. Chcę ją dźgnąć chociaż raz. Nawet jeżeli będzie już martwa. Bo to po prostu fajne. Lol. Eddie zaproponował, żeby ustalili między sobą znaki, słowa, gesty, cokolwiek, aby jakoś zakomunikować, kiedy mają zaatakować Briannę, gdy będzie w ich towarzystwie, tak aby jej nie spłoszyć. Gdy na ciebie spojrzę i kaszlnę, to znak, abyś przygotował nóż. Gdy powiem gej, zaatakuj ją, wymyśliła Scarlett. Czy mogę mieć coś na pamiątkę? Kilka jej zębów albo oko? Pisała dalej. Chciałabym wziąć coś na pamiątkę. Możliwe, że właśnie coś takiego miałoby miejsce, gdyby nie nadejście tej pary spacerowiczów. Prób odebrania Briannie życia było więcej, czego ona nawet nie była świadoma. Innego razu znów Scarlett napisała do Eddiego. Zabijmy Briannę jutro. Nie mogę już wytrzymać. Spotkajmy się o 18. Eddie odpisał. Zobaczymy. Nie wiem, czy jutro dam radę. W końcu wtedy do tego nie doszło. Eddie nie mógł wyjść z domu. Dziś jest school night, napisał. School night, czyli gdzieś tam środek tygodnia na drugi dzień rano trzeba iść do szkoły. Nie mogę wyjść o 18. O 19 jemy w domu kolację. Poza tym muszę się uczyć do sprawdzianu. Proszę, postaraj się. Chcę to załatwić jak najszybciej, pisała Scarlett. Rozmowa była trochę taka, jakby ona próbowała go wyciągnąć, nie wiem, na jakieś kręgle czy na imprezę zamiast się uczyć, a nie jakby chciała kogoś zabić. W końcu wybrali kolejną datę. Scarlett znów wszystko ładnie zapisała na kartce papieru, napisała datę na górze, 11 lutego, sobota, następnie ofiara, Briannę Jay i poniżej opisała cały ich plan. Nie mogę się doczekać, pisała do Eddiego. Bardzo chcę zobaczyć, jak umiera. Chcę zobaczyć to czyste przerażenie na jej twarzy i usłyszeć, jak krzyczy. W czwartek, 2 dni przed morderstwem, Scarlett znów napisała do Eddiego. Jestem już bardzo podekscytowana na sobotę. Dlaczego? Zapytał Eddie. Briannę, pamiętasz, nie? Ty nie jesteś podekscytowany? A, zapomniałem, odpisał szczerze Eddie. No jak to? Pytała Scarlett. Zapomniałem, bo teraz jem, odpisał. Dziwnie, prawie że rozbrajająca konwersacja. Postawa Eddiego jest tutaj interesująca. Bo z jednej strony pisze, jasne, spoko, zabijmy kogo tylko chcesz, Scarlett. Ale nie teraz, bo jem kolację z rodzicami. Też nie jutro, bo muszę się uczyć do testu. Niech te twoje morderstwa nie wpłyną negatywnie na moje wyniki w nauce, bo mama i tata chcą, abym poszedł na studia. Oczywiście nie napisał tak, ja teraz hiperbolizuję. 10 lutego, w piątek, Scarlett napisała do Briannę, pytając, czy chce się z nią następnego dnia spotkać, czy chce z nią wyjść do parku. Mam kontakt do dealera, napisała jej. Może uda nam się kupić jakąś trawkę. Jestem mega podjarana na jutro, napisała znów w wiadomości do Eddiego. Zdaje się, że tą propozycją kupienia czegoś, co może zapewni im kilka godzin dobrej zabawy, tą propozycją nakłoniła Briannę do wyjścia z domu. Briannę musiała autentycznie widzieć w niej przyjaciółkę, kogoś, komu mogła zaufać, aby spotkać się z nią w parku i pewnie się z nią zjarać. Na pewno przezwyciężyła swoje lęki, jadąc sama autobusem, idąc na to spotkanie, sądząc, że może w końcu robi coś, wiecie, fajnego, coś nielegalnego, szalonego na jej wiek, czego może wcześniej nie robiła z powodu swoich ograniczonych znajomości. I może właśnie cieszyła się. Miała nadzieję, że w końcu znalazła przyjaciół i dzięki temu stanie się bardziej otwarta i towarzyska. Ale niestety tylko wchodziła w pułapkę kogoś, kto widział w niej łatwą ofiarę. A to wszystko tak naprawdę tylko dla emocji, podniesienia sobie adrenaliny. W sobotę przed godziną 13 mama Eddiego podwiozła go do centrum. Powiedział jej, że spotyka się tam ze Scarlett. Ona przyszła pieszo, ponieważ mieszkała niedaleko. Omówili swój plan raz jeszcze. I czekali na Briannę, która nadjechała autobusem krótko przed godziną 14. Z kamery zamontowanej na autobusie widać, że Scarlett czekała na nią tuż obok przystanku. Nieopodal widać też Eddiego, który jednak z jakiegoś powodu nie stoi razem z nią, a kilka metrów dalej, z boku. Briannę wysiada, podchodzi do Scarlett i zdaje się, że się z nią wita. Zaraz też podchodzi do nich Eddie i cała czwórka rusza dalej chodnikiem. Możliwe, że Scarlett właśnie wtedy przedstawiła Eddiego Briannie, bo to był prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy w ogóle spotkali się na żywo. Stamtąd zapewne poszli prosto do parku, który znajdował się około 10-15 minut piechotą od tamtego miejsca. Scarlett poprowadziła ich szlakiem i w końcu usiedli na ławce w dobrze osłoniętym zakątku parku. Tym, który Scarlett właśnie wcześniej wybrała. Możemy tylko zgadywać, co dzieje się dalej. Niedługo później Brianna wysłała SMS-a do innej swojej koleżanki. Napisała: Scarlett jest dziś jakaś dziwna. Ona chyba udaje, że pisze z dealerem narkotykowym. I w zasadzie dokładnie tak było. Brianna musiała wyczuć, że Scarlett coś ściemnia. Śledztwo później wykaże właśnie, że stworzyła fałszywy profil na Instagramie i udawała, że wymienia z tym profilem wiadomości. Ostatnia aktywność na jej telefonie, ostatnia wysłana z jej telefonu wiadomość, miała miejsce o 15:06 i została wysłana do nikogo innego jak Scarlett. I było to pytanie: gdzie jesteś? Policja wierzy, że Scarlett sama wysłała tę wiadomość, odblokowując telefon Brianny na przykład jej palcem i tym sposobem poniekąd próbowała dać sobie alibi. Chciała, aby wyglądało to tak, że Brianna właśnie żyła jeszcze w tym czasie, że rozdzieliły się wcześniej, że nie były już razem i teraz Brianna z jakiegoś powodu jej szukała. Chociaż dokładny przebieg wypadków nie jest znany. Kto wie, może to faktycznie jeszcze Brianna wysłała tę wiadomość, przyszło mi do głowy, że może to Scarlett z jakiegoś powodu oddaliła się na jakiś czas, zostawiając na przykład Briannę samą z Eddiem, może Brianna, nie wiem, nie czuła się komfortowo w jego towarzystwie i chciała wiedzieć, gdzie Scarlett zniknęła. Nie do końca też wiadomo, kto pierwszy zaatakował Briannę, czy kto zadał większość ciosów, ale sąd też później uzna, że nie ma to znaczenia. Brianna została ugodzona nożem łącznie 28 razy. W plecy, w szyję i klatkę piersiową. Została prawdopodobnie zaatakowana właśnie po raz pierwszy od tyłu, gdy była odwrócona od atakującego i nawet nie wiedziała, co się dzieje. Śmierć nadeszła stosunkowo szybko, ale była bolesna. Możliwe, że Scarlett i Eddie pastwiliby się nad jej ciałem i możliwe, że Scarlett faktycznie zabrałaby sobie jakąś, jak to nazwała, pamiątkę, gdyby nie właśnie nadejście tych spacerowiczów z psami. Swoją drogą też przykre zrządzenie losu, że ci ludzie może nie nadeszli trochę wcześniej. Kilka kamer w okolicy później nagrało Scarlett i Eddiego, drepczących w kierunku przystanku autobusowego. Tam Eddie wsiadł w autobus, jadący do domu, a Scarlett wróciła do siebie do domu pieszo. Jak powiedzą, trochę krwi, które mieli na dłoniach i na kurtkach, wyczyścili własną śliną. Co też jest dosyć ciekawe, bo po tak brutalnym ataku i przy tak bliskim kontakcie, żadne z nich nie ubrudziło się w znacznym stopniu krwią. Wieczorem, gdy rozeszła się już wieść o tym, kto zginął, Scarlett opublikowała na swoich social mediach zdjęcie Brianny, pisząc: spoczywaj w pokoju. Brianna była jedną z najlepszych osób, jakie znałam. Wspaniała przyjaciółka. To odrażające, co jej zrobiono. Wcześniej wysłała nawet kilka wiadomości do Brianny. Między innymi: wszystko okej? Nie mogę uwierzyć, że tak szybko nas olałaś dla jakiegoś typa z Manchesteru. A potem: na pewno wszystko okej? Słyszałam, że w tym parku, gdzie siedzieliśmy, znaleziono martwą kobietę. Również ona i Eddie planowali udać, że oczywiście nie wiedzą, co się stało. Część wiadomości, które między sobą wymienili, skasowali. Mimo, że oczywiście te wiadomości można było później bardzo łatwo odzyskać. Oni z jakiegoś powodu sądzili, że raz usunięte przepadają na zawsze. Ale właśnie też próbowali stworzyć pozory, że nie wiedzą, co się stało. Słyszałeś? Napisała Scarlett do Eddiego. Brat powiedział mi, żebym nie wychodziła z domu. Zabito kogoś w parku Linier. Okropne, odpisał Eddie. Mimo, że ta dwójka młodocianych przestępców zostawiła po sobie masę dowodów i nie pozostawiła wątpliwości co do ich winy, w planowaniu Scarlett były, nie wiem czy mogę je tak nazwać, takie małe przebłyski geniuszu może. Na przykład ten pomysł, aby wysłać do siebie wiadomość z telefonu Brianny, żeby później pisać do Brianny, udając, że martwi się o nią, chce wiedzieć, dokąd poszła, chce wiedzieć, kim jest ten facet z Manchesteru. Rzuca zdjęcie Brianny, pisząc, że była wspaniałą przyjaciółką, chcąc uczcić jej pamięć. To wszystko niesamowicie wyrachowane, jak na 15-latkę. Nawet osoba dorosła, robiąca coś takiego, szokowałaby, a co dopiero nastolatka. Wieczorem Scarlett znów napisała do Eddiego. Martwisz się, że zostaniemy złapani? Tak, odpowiedział. Pewnie zostaniemy złapani. Nie zostaniemy, pocieszała go. Nie martw się. Policja tutaj jest do chrzanu. I znów udział Ediego w tym wszystkim, jego podejście, postawa nie przestają mnie zadziwiać. Z fantazji o zabiciu chłopaka, który podrywał dziewczynę, która mu się podobała, zaczął fantazjować o zabijaniu innych ludzi. Zgodził się zabić Brianę, mimo że nawet jej nie znał, ale nie miał zamiaru do tego rezygnować z nauki czy z kolacji z rodzicami. Ale gdy w końcu miał czas, gdy nadarzyła się sposobność, zgodził się dokonać morderstwa. Zgodził się na cały plan Scarlett, która zdecydowanie tutaj wszystkiemu dowodziła i to ona stworzyła cały plan. Ale zdaje się, że gdyby Scarlett nagle wszystko odwołała, mówiąc, no dobra, przesadziłam, przecież nie będziemy nikogo zabijać, to Eddie chyba wzruszyłby ramionami i wrócił do swoich zainteresowań i zajęć. Ale skoro Scarlett naciskała, to podporządkował się i współpracował z nią. Uczestniczył w morderstwie, chyba rozumiejąc właśnie, tak mi się wydaje, przy też jego wysokiej inteligencji, przy tym, co później napisał, że rozumiał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną złapani. Sam jej tak zaraz napisał, ale i tak na to poszedł. Tak jakby nie tylko życie Briany i życie innych ludzi, których mieli na swojej liście, nie miało dla niego żadnego znaczenia i wartości, ale też jego własne życie i przyszłość. Scarlett musiała też w pewnym momencie dojść do wniosku, że nie może tak zupełnie trzymać języka za zębami, że może będzie wyglądała na jeszcze bardziej winną, jeżeli okaże się, że spotkała się tamtego dnia z Brianą, która później została zamordowana i nikomu o tym nie powiedziała. Dlatego też w końcu chyba powiedziała swojej mamie, że widziała się z Brianą tamtego dnia, a może po prostu nie mogła wytrzymać i musiała o tym komuś powiedzieć. A jej mama, oczywiście postępując jak chyba każdy by postąpił, dzwoni na policję, uznając, że to może być informacja, która jest im potrzebna. I faktycznie była. Ona nawet podała wtedy słuchawkę Scarlett i poprosiła, aby opisała policji, co dokładnie się stało. Scarlett tutaj oczywiście zceściła tę historię o tym, że Briana ich zostawiła, aby spotkać się z chłopakiem z Manchesteru. Zaraz potem Scarlett wysłała SMS-a do Ediego. Mama dzwoniła na policję. Rozmawiałam z nimi, ale nie byliśmy na komisariacie. Nie wiem, co się stanie. Upewnijmy się, że nasze historie się zgadzają. Pamiętaj, spotkaliśmy się z Brianą około 13:30. Poszliśmy do parku, siedzieliśmy na ławce. Wtedy Briana spojrzała na telefon. Powiedziała, że idzie poznać jakiegoś chłopaka i nas zostawiła. Posiedzieliśmy jeszcze trochę razem i rozeszliśmy się do domów. Od razu potem, gdy Scarlett i Eddie zostali zatrzymani, policja wykonała nakaz przeszukania w ich domach. Pośród rzeczy Scarlett znaleziono właśnie m.in. przeróżnie odręcznie zapisane notatki na temat seryjnych morderców, plany jej morderstw, listę jej planowanych ofiar, jak i właśnie dokładnie rozpisany plan zabicia Briany, który był rozpisany właśnie prawie tak, jakby pisała jakieś zadanie domowe, czy robiła notatki. Zapisała datę. Sobota, 11 lutego 2023. Ofiara Briana Jay. I następnie krok po kroku rozpisała cały plan. A znów wśród rzeczy Ediego znaleziono m.in. ten nóż myśliwski z Bułgarii, na którym zresztą wciąż były ślady krwi Briany. On wyczyścił go, ale niewystarczająco dokładnie. Jej krew również w niewielkich ilościach znaleziono na jego ubraniach. Morderstwo Briany nie pozostało więc długo nierozwiązane, bo zatrzymanie podejrzanych zajęło policji trochę ponad 24 godziny. Ale młody wiek ofiary, jeszcze młodszy wiek oprawców, bo oboje mieli po 15 lat, szokował i szokuje dalej. Jak i szokuje też lekkomyślność, z jaką Scarlett i Eddie odebrali życie koleżance. Koleżance, która im zaufała i która zdaje się sądziła, że znalazła w Scarlett przyjaciółkę. Kogoś, z kim mogła czuć się bezpiecznie, komu mogła ufać i z kim, jak sądziła, też dzieliła zainteresowania. Gdy była przesłuchiwana, Scarlett na początku próbowała trzymać się swojej historii. Siedziała z Brianą na ławce, wtedy widziała ją po raz ostatni. Briana później dostała wiadomość i odeszła w pośpiechu, aby z kimś się spotkać. Chociaż potem, gdy dowody zaczęły się zbierać, gdy Scarlett chyba zdała sobie sprawę, że policja odzyskała wszystkie te wiadomości pomiędzy nimi, jak i jej notatki i nóż z krwią Briany, gdy zdała sobie sprawę, że nie wymiga się od tego w żaden sposób, próbowała wszystkich przekonać, że to Eddie zaatakował i zadał wszystkie ciosy Brianie, a ona tylko stała i patrzyła. Eddie znów powiedział co innego. To znaczy on od początku w ogóle nie trzymał się tego scenariusza o tym, że Brianna ich zostawiła cała i zdrowa i poszła się z kimś spotkać. On znów powiedział, że to wszystko to robota Scarlett. Faktycznie siedzieli w parku na ławce, on odszedł w pewnym momencie, aby się wysikać za drzewem, a gdy wrócił, Scarlett dźgała już Briannę nożem. Powiedział, że miał na swoich rękach i ubraniach krew tylko dlatego, że potem dotknął jej, aby sprawdzić, czy są oznaki życia. I Eddie właśnie na początku mówił, normalnie rozmawiał z policjantami, ale potem stopniowo przestał. U osób ze spektrum autyzmu występuje coś takiego jak mutyzm wybiórczy. Kiedy to zupełnie przestają albo bardzo ograniczają werbalne komunikowanie się. Niektórzy sądzą, że to była jego celowa zagrywka, aby może wymigać się od zeznawania, albo wzbudzić sympatię i może tym samym zmniejszyć sobie karę, czy zasłużyć na łagodniejsze traktowanie. Później rozmawiał z policjantami tylko za pośrednictwem swojej mamy i tylko jej odpowiadał na pytania. Albo porozumiewał się pisząc na kartce. A gdy w sądzie zaszła potrzeba, albo odpowiadał na jakieś pytania, kazano mu po prostu pisać na komputerze. Przy takiej liczbie dowodów jednak nie miało mu w zasadzie znaczenia, jakie historie opowiadali i ile się nawzajem obwiniali. Nie było wątpliwości, że oboje byli w to zamieszani. Pokazywały to wiadomości między nimi i sąd uznał, że oboje są winni. Pozostawało jednak pytanie, czy sąd będzie bardziej przychylny której ze stron, czy ewentualnie weźmie pod uwagę jakieś okoliczności łagodzące, jak na przykład młody wiek, czy zaburzenia lub ograniczenia oprawców. Były spore publiczne naciski, aby nie brać pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących. W listopadzie ubiegłego roku rozpoczął się ich proces. A 20 grudnia Eddie i Scarlett zostali uznani przez ławę przysięgłych winnymi. Do końca jednak próbowali przerzucać się winą. Dopiero ostatnio, po werdykcie i ustaleniu wysokości kary, co miało miejsce na początku lutego tego roku, 2024, tożsamości, nazwiska Scarlett i Eddiego decyzją sądu zostały ujawnione, bo wcześniej byli znani tylko pod pseudonimami, jako dziewczyna X i chłopak Y. Po prostu, ponieważ byli niepełnoletni, do czasu udowodnienia im winy w sądzie chroniono ich tożsamości. Oboje zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Byli oczywiście sądzeni jako dorośli, ale będą też mieli później możliwość ubiegania się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie. Scarlett będzie mogła się o to ubiegać po 22 latach, czyli w okolicach roku 2044, a Eddie po 20, czyli w okolicach 2042 znów. Jeżeli faktycznie udałoby się im wyjść na wolność po takim czasie, to wciąż będą tak naprawdę mieć kawał życia przed sobą, bo będą mieli po 30 kilka lat. Ale sędzia zaznaczyła, że to wcale nie znaczy, że to warunkowe zwolnienie od razu zostanie im przyznane w tamtym momencie. Że wszystko będzie zależało od tego, co zrobią ze sobą w ciągu kolejnych 20 lat. Zaznaczyła też, podczas takiej zamykającej mowy końcowej, że bez wątpliwości jednym z motywujących czynników tej zbrodni był właśnie fakt, że ofiara była transpłciowa. Zwrócono uwagę też między innymi, że w swoich wiadomościach Eddie w szczególności przejawiał bardzo dużą właśnie wrogość w stosunku do Briany pod tym względem. Wypisywał wiele transfobicznych uwag, których też nie będę tutaj dokładnie przytaczać. Ale skupiał się na genitaliach ofiary, zastanawiał się, jakim głosem krzyknie, gdy zaatakowana. Briana zdaje się też była jedyną osobą na ich liście, która nie zawiniła im w żaden sposób. Tych 5 innych chłopaków, którzy znajdowali się na liście albo w jakiś sposób podpadli Scarlett lub Eddiemu, a Briana tak naprawdę niczego nie zdobiła. Eddie przecież nawet nie znał jej osobiście, a dla Scarlett Briana była miła, chciała się z nią zaprzyjaźnić. Prawdopodobnie wybrali ją z dwóch powodów, jak sądzą eksperci. Była właśnie w ich oczach inna. Jej transpłciowość ją wyróżniała. I to wyraźnie też nie podobało się Eddiemu przynajmniej. Gdyby Briana nie była transpłciowa, albo gdyby Scarlett na przykład o tym i Eddie o tym nie wiedzieli, byłaby po prostu jedną z wielu dziewczyn w szkole. Nie wyróżniałaby się w żaden sposób. Innym czynnikiem, który wpłynął na to, że to też ją wybrali na ofiarę, było to, że właśnie zdawała się ufać Scarlett i że była osobą, która zgodziłaby się właśnie z nimi spotkać. Na początku jednak również media nie stanęły na wysokości zadania. Nawet The Times, donosząc o tym w tych pierwszych dniach, pierwszego czy drugiego dnia, napisał w swoim artykule, że zamordowana została dziewczyna. Ale gdy pojawiły się informacje, że Brianna była transpłciowa, zmienili słowo dziewczyna na słowo osoba trans. Może można by powiedzieć, że chcieli być ostrożni na samym początku, gdy może informacje mogły być trochę sprzeczne. Nie chcieli podawać płci ofiary do czasu, aż na przykład, nie wiem, może ta nie została potwierdzona. Ale jednocześnie, jak też zauważono, nawet oni, nawet The Times, niepotrzebnie podali jej tak zwany dead name, tak jak i również wiele innych, bardziej szanowanych źródeł czy magazynów. Dead name, czyli to imię nadane przy urodzeniu, które zwykle w trakcie tranzycji się zmienia i którego osoby trans zwykle nie chcą słyszeć i którego nie powinniśmy używać, jeżeli sobie tego nie życzą. Podcast The Murder Sheet niedawno wypuścił właśnie odcinek na temat sprawy Brianny oraz właśnie tego, jak jej osoba została w mediach potraktowana. Jest to bardzo ciekawa rozmowa, którą polecam. Zaprosili do tej rozmowy brytyjską transpłciową dziennikarkę Jessica Cash. Esther, mama Brianny, powiedziała, że na początku po pierwsze była w szoku, gdy dowiedziała się, kto zabił jej córkę. Że była to koleżanka, przyjaciółka, o której słyszała. Bo ona właśnie również założyła, że Brianna może po prostu natrafiła w tym parku na jakiegoś zboczeńca, że ktoś ją napadł, ale spodziewała się właśnie, że będzie to jakaś dorosła osoba, a nie jej rówieśnicy. I powiem właśnie, że z powodu młodego wieku sprawców na początku czuła dla nich cień współczucia, bo nie tylko zrujnowali życie Brianny, odebrali życie Briannie i zrujnowali ich życie, ale też zrujnowali swoje życie i życia ich rodzin. Że zaprzepaścili swoje szanse już na samym początku. Ale w czasie procesu doszła do wniosku, że żadne z nich zdaje się nie przejawiać ani cienia pokory czy żalu za to, co zrobili. I tym samym straciła do nich wszelką empatię. I cieszy się z wyroku sądu. Co ciekawe, nawet rodzina Scarlett skomentowała, że są zadowoleni z wyroku. I w żadnym stopniu, w żadnym wypadku jej nie bronią, co czasem obserwujemy w takich sprawach. Rodzina, nawet gdy ktoś jest winny i zdają sobie z tego sprawę, chcą stać murem za swoją osobą, za swoją ukochaną osobą. Ale tutaj tego nie ma. Nie wiem, czy może rodzina Scarlett była już trochę dłużej świadoma, że Scarlett sprawiała jakieś większe, nie wiem, może przejawiała jakieś większe antyspołeczne zachowania. Wiemy, że właśnie wcześniej miała ten jeden incydent, kiedy podała 13-latce żelki z marihuaną i oczywiście wpadła przez to w kłopoty. Możliwe, że takich incydentów z nią było więcej. Morderstwo Brianny Jay spotkało się z bardzo dużą reakcją i bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. Wiele osób poruszyła bezsensowność i brutalność tej zbrodni oraz fakt, że właśnie jednym z czynników motywujących to morderstwo była transseksualność ofiary. Na jej cześć zorganizowano wiele czuwań. I wiele osób zwróciło też uwagę, że dobrą decyzją było na początku właśnie nieujawnianie nazwisk oprawców, dopóki nie zostali uznani winnymi. Oczywiście to robiono z zupełnie innego powodu, ale wiele osób zwróciło uwagę, że dzięki temu wszyscy lepiej zapamiętają nazwisko Brianny Jay niż nazwisko jej oprawców. Bo są takie sprawy czasem, że właśnie ofiara jest trochę bardziej zapomniana, albo jeżeli nie zapomniana, to może jej nazwisko gdzieś tam nie pojawia się tak często w nagłówkach, w nazwach tych spraw, gdzie gdzieś się o nich mówi, a częściej właśnie pojawia się nazwisko mordercy niż tej ofiary. A tutaj właśnie jest na odwrót i tak powinno być. Jestem ciekawa, czy wy o niej słyszeliście. Wiem, że mam wielu słuchaczy z Wielkiej Brytanii. Możliwe właśnie, że niektórzy z was nawet gdzieś mieszkali może blisko miejsca, o których dziś mówiliśmy. Jestem ciekawa, jakie są wasze odczucia na temat tej sprawy. Czy Scarlett i Eddie mają szansę na resocjalizację? Myślę, że to jest pytanie otwarte. W tak młodym wieku ciężko powiedzieć. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, czego się dowiedziałam o Scarlett między innymi, mocno w to wątpię. I mam wrażenie, że Scarlett, gdyby nie została od razu złapana, na pewno właśnie miałaby, powiem, szansę zostać jedną z najmłodszych seryjnych morderczyń w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle na świecie. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Dziękuję bardzo za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli rozważycie zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, czy zostawienie łapki w górę na YouTube, albo oceny w aplikacji do podcastów, której używacie. I to chyba wszystko. Trzymajcie się mocno. Do usłyszenia za tydzień. Pa!